Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Do wspólnej z katolikami misji ewangelizacyjnej wobec częstego dziś na świecie duchowego pustynnienia zachęcił papież przedstawicieli Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.
W Rzymie rozpoczął się jubileusz chorych i niepełnosprawnych, którzy dziś przechodzą przez drzwi święte w czterech bazylikach papieskich. Jego kulminacyjnym punktem będzie niedzielna msza z Franciszkiem.
Ojciec Święty nie jest rozumiany w sposób kompletny, a często jego słowa wyrywa się z kontekstu, mówił redaktor naczelny watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano w czasie debaty w siedzibie Episkopatu Polski.
Witamy 10 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kolejnym krokiem na drodze ekumenizmu nazwał papież swą dzisiejszą audiencję dla delegacji Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Zrzesza ona kościoły protestanckie tradycji kalwinistycznej i od dawna już prowadzi dialog teologiczny z katolikami.
Dziś musimy przede wszystkim być wdzięczni Bogu za odkrycie na nowo naszego braterstwa, co jak napisał święty Jan Paweł II, nie jest przejawem jakiejś liberalnej filantropii albo niejasnego poczucia rodzinności. Wynika z uznania jednego chrztu i płynącego stąd wymogu, aby Bóg był uwielbiony w swoim dziele. Katolicy i ewangelicy reformowani mogą promować wzajemne wzrastanie w tej duchowej wspólnocie, by lepiej służyć Panu.
Nawiązując do dialogu teologicznego między kościołami reformowanymi a papieską Radą Jedności Chrześcijan, Ojciec Święty przypomniał, że zakończył on niedawno swoją czwartą fazę. Jej tematem były między innymi usprawiedliwienie i sprawiedliwość. Franciszek wyraził radość, że raport końcowy z tej fazy słusznie podkreśla zachodzący między nimi związek. Zwrócił uwagę, że nasza wiara w Chrystusa wzywa nas do konkretnych gestów miłości.
Dziś doświadczamy często duchowego pustynnienia, powiedział papież. Zwłaszcza tam, gdzie żyje się tak, jakby Bóg nie istniał, nasze wspólnoty chrześcijańskie wezwane są, by być amforami, które dają innym pić, niosąc im nadzieję.
Mają one przyjmować i rozpalać łaskę Bożą, aby nie zamykać się w sobie, ale otwierać się na misję. Nie można bowiem przekazywać wiary, przeżywając ją samotnie czy w zamkniętych i oddzielonych grupach, w swoistej fałszywej autonomii i wspólnotowym immanentyzmie. W ten sposób nie odpowiada się na pragnienie Boga, które stawia przed nami znaki zapytania i które obecne jest też w licznych, nowych formach religijności. Mogą one nieraz sprzyjać skupianiu się na sobie samych i na własnych potrzebach, prowadząc do swoistego konsumpcjonizmu duchowego. Dlatego jeżeli ludzie naszych czasów nie znajdą duchowości, która ich uzdrowi, wyzwoli, napełni życiem i pokojem i która jednocześnie wezwie ich do solidarnej komunii i misyjnej płodności, zostaną w końcu oszukani przez propozycje, które nie humanizują i nie przynoszą chwały Bogu.
Ojciec Święty wskazał na pilną potrzebę takiego ekumenizmu, który wysiłek teologiczny, by rozwiązać kontrowersje doktrynalne, będzie łączył z rozwijaniem wspólnej misji ewangelizacji i służby.
Życie chrześcijańskie można opisać trzema postawami: na stojąco, czyli oczekując na przyjęcie Boga, w wyciszeniu, czyli tak, by usłyszeć Jego głos, oraz wychodząc, aby głosić Go innym. To główne przesłanie homilii Franciszka na mszy w kaplicy domu świętej Marty. Papież zwrócił uwagę również na sytuację grzesznika, który zdecydował się rozpocząć na nowo życie z Bogiem. Zawsze może w takiej sytuacji pojawić się u niego obawa, a nawet rodzaj depresji, że nie uda mu się tego zrobić, zwłaszcza gdy w życiu pojawiają się trudności.
By zgłębić to zagadnienie i wskazać drogę wyjścia z tunelu, Ojciec Święty nawiązał do sytuacji syna marnotrawnego, który przeżył takie załamanie, gdy głodny patrzył na stado świń. To jeden z przykładów. Inny wskazują czytania liturgiczne ostatnich dni z pierwszej Księgi Królewskiej. Pojawiający się w nich prorok Eliasz czuje się zwycięzcą, który dla wiary pokonał setki bałwochwalców na górze Karmel. To powoduje jednak, że po raz kolejny jest prześladowany. Załamany pada pod drzewem, by czekać, aż umrze. Pan jednak posyła mu anioła z trzema poleceniami. Wstań, jedz i wyjdź.
Aby spotkać Boga, trzeba wrócić do sytuacji, w jakiej człowiek był w chwili stworzenia, na stojąco i w drodze. W ten sposób stworzył nas Bóg, na swojej wysokości, na swój obraz i podobieństwo i w drodze. Idź, idź naprzód, uprawiaj ziemię, pozwól jej wzrastać i rozmnażaj się. Wyjdź, wyjdź i idź na górę. I zatrzymaj się na górze w mojej obecności. Eliasz podniósł się, stanął na nogi, wyszedł.
Trzeba zatem wyjść i usposobić się do słuchania Boga. Ale w jaki sposób można spotkać Pana? Jak można być pewnym, gdy przychodzi, że to właśnie On? Pytał Franciszek. Wydaje się, że czytanie liturgiczne z pierwszej Księgi Królewskiej jest aż nadto wymowne. Eliasz został wezwany przez anioła do wyjścia z groty, żeby stanąć na górze wobec Pana. Jednakże ani w gwałtownej wichurze rozwalającej góry i druzgoczącej skały, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu, który po nim powstał, nie było Pana.
Tak wiele hałasu, tak wielki majestat, tyle ruchu, ale Pana tam nie było. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu, czy jak to jest w oryginale, głos czułego milczenia. I tam był Pan. Aby spotkać Pana, trzeba wejść w nas samych i poczuć ten głos czułego milczenia. I On tam do nas mówi.
Trzecie polecenie anioła brzmi: wyjdź. Prorok jest wezwany do powrotu na swoją starą drogę, na pustynię, ponieważ tam dostał misję do spełnienia. Jak podkreślił Franciszek, w tym właśnie znajduje się bodziec do tego, byśmy byli w drodze, a nie w zamknięciu, we wnętrzu własnego egoizmu, naszych wygód. Jesteśmy zachęceni do niesienia innym przesłania Pana, to znaczy jesteśmy posłani z misją.
Musimy zawsze szukać Pana. Wszyscy wiemy, kiedy przychodzą złe momenty, chwile, które ciągną nas w dół, momenty bez wiary, ciemne, czas, w którym nie widzimy horyzontu, nie jesteśmy w stanie się podnieść. Wszyscy o tym wiemy. Ale Pan, który przychodzi, krzepi nas chlebem i swoją mocą i mówi: wstań i idź dalej, chodź. Aby spotkać Pana, musimy być właśnie tacy, na nogach i w drodze. I czekać na Niego, kiedy do nas mówi, czekać z otwartym sercem. A On nam powie: ja jestem, i w ten sposób wiara stanie się silna. Czy wiara jest dla mnie, bym ją dla siebie zachował? Nie. Jest po to, by dawać ją innym, aby namaszczać nią innych, jest dla misji.
W Rzymie rozpoczął się jubileusz chorych i niepełnosprawnych. Uczestniczy w nim 20 tysięcy osób, jednak w niedzielę na porannej mszy z papieżem, będącej kulminacyjnym wydarzeniem tego etapu roku świętego, pielgrzymów będzie dużo więcej. Już teraz rozdano 50 tysięcy wejściówek.
Dziś chorzy i niepełnosprawni przechodzą przez drzwi święte w czterech bazylikach papieskich. Przygotowano też dla nich katechezy. Jedną z nich głosi ojciec Cyril Axelord, redemptorysta i konwertyta z judaizmu. W dzieciństwie stracił słuch, a potem już jako kapłan również oślepł. Z tego względu za swą życiową misję obrał apostolat wśród głuchoniemych i niewidomych. Dziś rano głosił katechezę w trzech językach migowych. Stał się też poniekąd symbolem aktywnego udziału samych chorych i niepełnosprawnych w ich jubileuszu.
Katechezy w różnych językach są przewidziane również jutro. W sobotę wieczorem wokół Zamku Anioła zaplanowano natomiast wielki festyn. Po części będą go animować sami chorzy i niepełnosprawni, między innymi członkowie wspólnot Arki. Swoje punkty otworzą też różne ruchy i instytucje, które będą się dzielić swym doświadczeniem misji wśród chorych.
Zwieńczeniem jubileuszu będzie niedzielna msza na placu świętego Piotra. Ewangelia na tej liturgii zostanie nie tylko odczytana i przetłumaczona na język migowy, ale również zaprezentowana w formie inscenizacji przez wiernych z upośledzeniem umysłowym. Jak podkreśla arcybiskup Rino Fisichella, odpowiedzialny w Watykanie za organizację Roku Świętego, w ten sposób chciano zwrócić uwagę na potrzebę pełniejszego zaangażowania chorych i niepełnosprawnych w życie Kościoła.
Na ten jubileusz składa się wiele różnych wydarzeń. Wszystkie one mają być świadectwem naszej wrażliwości, i zwracania uwagi na tę społeczność ludzi chorych i niepełnosprawnych. Trzeba bowiem przyznać, że również my w naszych liturgiach nie okazujemy tym ludziom należytej uwagi, na jaką w pełni zasługują. Tym razem jednak, kiedy przeżywają oni swój jubileusz, należy zrobić wszystko, aby ich obecność została w pełni doceniona.
Liturgiczne wspomnienie świętej Marii Magdaleny będzie miało odtąd rangę święta. O decyzji papieża, by podnieść rangę tego dotychczasowego wspomnienia obowiązkowego, powiadomiła specjalnym dekretem Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Maria z Magdali, której jako pierwszej objawił się Chrystus zmartwychwstał i która tę dobrą nowinę zaniosła apostołom, będzie odtąd czczona w liturgii tak samo jak apostołowie, a więc świętem. Franciszek, jak czytamy w dekrecie, chciał w ten sposób podkreślić tak aktualną dziś w Kościele godność kobiety i znaczenie ewangelizacji, dając wiernym za przykład Marię Magdalenę. Przypomniano, że święty Grzegorz Wielki nazwał ją świadkiem Bożego Miłosierdzia, a święty Tomasz Zakwinu, apostołką apostołów.
Święto Marii Magdaleny obchodzić się będzie 22 lipca, czyli tak jak jej dotychczasowe wspomnienie liturgiczne. Teksty mszału i brewiarza na ten dzień pozostaną te same co dotychczas, jednak w mszy dodano specjalną prefację, która mówi o miłości tej świętej do Chrystusa i o jej świadectwie zmartwychwstania.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz papieskiej pielgrzymki do Polski odbyła się dyskusja zatytułowana „Czy Kościół potrzebuje nawrócenia?”. Wziął w niej udział redaktor naczelny L'Osservatore Romano, profesor Giovanni Maria Vian. Zauważył on, że głównym przesłaniem obecnego pontyfikatu jest misja, o czym papież Franciszek mówił jeszcze przed konklawę. Kościół musi wyjść z siebie. Hierarchia, biskupi, kler, także każdy chrześcijanin nie może pozostać zamknięty, ale musi wyjść na zewnątrz. Dlaczego Kościół potrzebuje nawrócenia, reformy, zmiany myślenia? Ponieważ jeśli się nie zmienia, nie może oddychać. Musi wyjść i obwieścić, że Ewangelia może zmienić życie każdego. Redaktor naczelny L'Osservatore Romano podkreślił także, że papież Franciszek bywa niewłaściwie rozumiany, stąd zachęcił, by chcieć zrozumieć to, co chce do nas powiedzieć Ojciec Święty. Caritas w Polsce inauguruje tegoroczną akcję wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dzięki inicjatywie kilkadziesiąt tysięcy dzieci z ubogich polskich rodzin będzie mogło w tym roku skorzystać z letniego wypoczynku. Dzieci to grupa społeczna najbardziej zagrożona i dotknięta ubóstwem, a letni wyjazd jest kosztownym wydatkiem, mówi ksiądz Marek Dec, wicedyrektor Caritas Polska.
Świat dziecięcych marzeń obejmuje również marzenie o wielkiej przygodzie. Jeżeli jednak kłopoty materialne albo trudności rodzinne przeszkadzają w spełnianiu tych marzeń, to możemy im dzisiaj pomóc. Jeżeli wspomożemy wyjazd wakacyjny dziecka, uratujemy dziecięce marzenia.
Wakacyjna akcja Caritas organizowana jest od ponad 20 lat i biorą w niej udział wszystkie Caritas diecezjalne w Polsce.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.